Najmilsi siostry i bracia, drodzy przyjaciele, pierwotne chrześcijaństwo, chrześcijaństwo pierwszych wieków w sposób szczególny budowało swoją tożsamość na Chrystusie. Dlatego jedyne, co świętowali chrześcijanie drugiego, trzeciego, czwartego stulecia, to Pascha Pana. Ona była jedynym, najważniejszym i największym świętem, jakie młodziutki Kościół chrześcijański przeżywał każdego roku z wielką czcią, przygotowaniem i wdzięcznością. Ta Pascha Chrystusa odbijała się we wszystkich niedzielach. Dlatego, kiedy gromadzili się na modlitwie w nocy z soboty na niedzielę po domach, po zaułkach, w grotach, zanurzali się na nowo w Pasce Chrystusa, przenosząc swoje myśli i uczucia do pustego grobu w Jerozolimie, któremu w sposób szczególny oddawali cześć w noc paschalną, kiedy tłumem młodych chrześcijan wstępowało do kościoła w sakramencie Chrztu Świętego. Pascha z biegiem lat i wieków coraz bardziej obrastała w dodatkowe święta. Tak wyłonił się okres Wielkiego Postu, tak wyłonił się okres paschalny z Pięćdziesiątnicą. To były najważniejsze święta. Pan, Jego męka, Jego zmartwychwstanie, dar Jego zbawienia ofiarowany wszystkim tym, którzy wyruszyli na wędrówkę z Chrystusem. Ale zawsze obok tej Paschy była głęboka świadomość obecności Matki. Choć trzeba było czekać kilka wieków na pierwsze wyraziste, kanoniczne święto Bogu Rodzicy, Maryja zawsze była obecna w świadomości chrześcijan jako Matka Chrystusa, a więc także Matka Jego Kościoła, Matka Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Tak więc po Pasce zaczęły pojawiać się inne święta pańskie, takie jak chociażby Objawienie Pańskie, Epifania, przeżywana na przełomie grudnia i stycznia, czy Przemienienie Pańskie, które w tradycji Kościołów Wschodu do dziś nosi święto Małej Paschy. Obok tych wszystkich świąt pańskich, pierwszym świętem bogurodzicznym, świętem maryjnym, było wielkie wspomnienie Matki Pana obchodzone w kościołach na przełomie sierpnia. Najpierw kościoły wschodu, a później kościoły zachodu chciały oddać w ten sposób cześć rodzicielce Chrystusa. I to, co ciekawe, kiedy się czyta o historii święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, że nie było ono rozumiane jako pamiątka czy wspominanie tajemnicy jej śmierci. Było to po prostu święto Bogu Rodzicy. Nabrało ono wyjątkowego znaczenia po roku 431, kiedy w Efezie, na Soborze Efeskim, ojcowie Kościoła uchwalili i oficjalnie przyjęli dogmat o dwóch naturach w jednej osobie Chrystusa. Przyjęcie dogmatu o dwóch naturach, a więc o tym, że Jezus Chrystus, Syn Maryi z Nazaretu, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, uprawnił Kościół chrześcijan do nazywania Maryi Matką Boga, Theotokos. Efektem tego tytułu Theotokos były liczne kościoły, które zaczęły wzrastać w całym chrześcijaństwie. Najstarszym, największym i jednym z najpiękniejszych kościołów, który istnieje do dziś, to oczywiście prastara bazylika Matki Bożej Większej na rzymskim Esquilinie. Miałem okazję przez parę lat mieszkać w cieniu tej bazyliki i słyszeć każdego dnia dzwony, które wyznaczały godziny i pory dnia. Esquilin, wzgórze, na którym według prastarej tradycji chrześcijan rzymskich Maria objawiła swoją obecność w śniegu, który spadł 4 sierpnia. Dlatego do dziś, co roku 4 sierpnia, Rzymianie świętują na Esquilinie Matkę Bożą Śnieżną i plac przed bazyliką pokryty jest białą pianą, na wspomnienie tamtego wydarzenia. Istotnym momentem w kulcie Bogu Rodzicy w młodym kościele chrześcijańskim był jej pusty grób na wzgórzu Oliwnym. Ten pusty grób od V wieku w górę stał się miejscem licznych pielgrzymek chrześcijan z całego świata. I właśnie ten pusty grób w tym jedynym oficjalnym święcie Maryjnym przeważył. Dlatego coraz częściej od V i VI wieku i na wschodzie, i na zachodzie, czcząc Matkę Pana Jezusa, chrześcijanie oddawali cześć tajemnicy jej w niebo wzięcia. Byli przekonani, że Matka naszego Pana, która jak Arka Przymierza przyjęła wolę Bożą do swojego serca i pozwoliła, aby odwieczny Bóg, Logos, przyjął ciało w jej łonie, owinął się w ciało ludzkie w jej macierzystym łonie, aby ta, która poprzez świętość swoją stała się oblubienicą samego Boga Ojca, bez grzechu cała znalazła się w chwale swojego Syna. Jest to jeden z najstarszych chrześcijańskich prawd, która choć nie była i do dziś właściwie w Kościołach Wschodu nie jest uznana jako dogmat, to jednak jest tak silnym wyznaniem wiary, nie potrzebującym już nawet po 2000 lat specjalnej formulacji dogmatycznej. Kościół Zachodni ustami papieża Piusa XII w 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, ale nawet wtedy, kiedy go nie było, nie tylko chrześcijanie wschodni, ale także chrześcijanie zachodni uważali, że odpowiedzią na pusty grób Bogo-człowieka Jezusa Chrystusa jest pusty grób Jego rodzicielki. Tyle o święcie. W sztuce chrześcijańskiej wniebowzięcie na zachodzie cieszyło się wielkim wzięciem, typ ikonograficzny Madonny unoszonej pośród obłoków. A więc przede wszystkim wielka postać kobieca, unosząca się nad obłokami, wspierana przez anioły, wstępująca do nieba na zaproszenie jej boskiego Syna. Kiedyś ten obraz był bardzo szanowany, dziś może budzić refleksję. Wydaje się, że najpiękniejszym obrazem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny jest jednak ikonografia wschodnia, która przedstawia ten wątek w typie ikonograficznym zaśnięcia. I z okazji tego dzisiejszego uroczystego święta zechcieliśmy także w kościele naszym ustawić taki wydruk jednej z przepięknych rosyjskich ikon zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Jak widzicie, centralne pole tej ikony wyznaczone jest purpurowym prostokątem, na którym spoczywa martwe ciało Matki Jezusa. Dookoła łoża śmierci zgromadzeni są apostołowie. Najstarsze apokryfy, z których według tradycji Transitus Mariae, czyli ten najstarszy apokryf, przypisywany był świętemu Melitonowi Sardes już w drugim stuleciu, opowiadają o tym, że Matka naszego Pana, zanim umarła, zechciała spotkać się z apostołami. Chciała, aby byli obecni w tym najważniejszych, ostatnich dniach jej życia. I według tradycji apostołowie zebrali się w Jerozolimie, aby być z Marią w ostatnich tygodniach, dniach jej ziemskiej wędrówki. A gdy umarła, to oni właśnie z Piotrem na czele mieli pochować Matkę swojego Pana. Piotr jest na pierwszym planie, ma taki ochrowy płaszcz, a w ręce trzyma kadzidło i stoi blisko świecznika, który jest na wysokości głowy Matki Bożej. Ale zauważycie, że między tymi 12 apostołami, pośród których jest także święty Paweł apostoł, jest jeszcze dwie figury ojców Kościoła, święty Jan Chryzostom i święty Bazylii. Wielcy czciciele Matki Bożej. Oni ubrani są w szaty kapłańskie, arcykapłańskie. Rozpoznać ich właśnie po tym paliuszu z krzyżami białymi. I to jest bardzo piękny wątek, bo on łączy historię śmierci Maryi z historią Kościoła, który zawsze przeżywał żywo te tajemnice Bogu Rodzicy. Co ciekawe jest w tej ikonie, że twarze wszystkich apostołów razem ze świętym Janem i świętym Bazylim spoglądają na Maryi. Purpurowe Mary. Te purpurowe Mary są niczym innym jak Marami Bazylisy, czyli matki imperatora Augusty. Ikonografia chrześcijańska posiłkowała się tutaj dworską tradycją cesarzy bizantyjskich, która kazała wystawiać ciało matki cesarza w największej bazylice świętych apostołów na purpurze. Maryja więc jest rozpoznana jako matka cesarza, jako matka władcy. Spoczywa cała na purpurze, jako królowa, bazylisa. Co ciekawe, ten wątek zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, to już tak ode mnie, spoczywający na purpurze, jest mocno obecny także w ikonografii Bożego Narodzenia, gdzie również Maryja jako bazylisa, czy jako Augusta, spoczywa na czerwonej, wielkiej, purpurowej poduszce. Jak gdyby nikt z apostołów otaczających ciało, martwe ciało Bogu Rodzicy nie zauważy, że pośród nich w mandorli, a więc w chwale, pojawia się Chrystus. Otoczony jest glorią anielską. Ubrany jest w szaty purpurowe i złote. Trzyma w swoich ramionach figurkę małego dzieciątka. To małe dzieciątko trzymane w rękach Pana jest niczym innym jak symbolem, obrazem duszy Bogu Rodzicy. Obrazem Jego własnej Matki. I tutaj Kościół Wschodni poradził sobie o wiele piękniej niż Kościół Zachodni z dogmatem o śmierci świętej Bogu Rodzicy. Zobaczcie, On trzyma w ramionach swoją Matkę. Ten obraz powinien przywoływać przed oczy nasze, nie tylko prawosławnych chrześcijan, obraz Maryi, która trzyma małe dzieciątko. I wydaje się, że cała narracja teologiczna ikony zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny sprowadza się właśnie do tego detalu. Mamy przed oczami Hodegetrię Częstochowską. Maryję, która trzyma silnie w swoich ramionach małego Jezusa. W momencie jej śmierci sytuacja ulega odwrotności. Dojrzały Jezus, Bóg, który po swojej pasrze powrócił do chwały nieba, trzyma w swoich dłoniach maleńką figurkę swojej matki, noworodka. Ta noworodkowość Maryi jest niczym innym jak próbą wyrażenia faktu, że Maryja rodzi się, dlatego jest maleńka, rodzi się do życia w chwale nieba. Ona trzymała Jego. On teraz, kiedy odchodzi z tego świata, trzyma w swoich ramionach ją. I to jest chyba główne przesłanie tego święta dla nas, chrześcijan. Nasze życie duchowe jest nieustannym zaproszeniem, aby przyjąć i przytrzymać w naszych ramionach Chrystusa. Bardzo wiele ikon pokazuje Chrystusa w sposób taki, jak robią to małe dzieci, wyrywającego się do innych. Mamy nawet takie ikony, gdzie Maryja próbuje przytrzymać swojego malca, żeby jej nie wypadł z ramion. I to nie tylko na wschodzie, ale także w zachodniej ikonografii. Przytrzymać Jezusa. Przytulić Go do serca. On jest zasadniczą treścią całej naszej wiary. Duchowość chrześcijańska jest niczym innym, jak wtulić się w Pana. Sprawić, aby był obecny na wysokości serca. Aby był wpisany w nasze życie. I to jest piękne w ikonach, że Jezus jest wpisany w figurę Matki. Moje duchowe życie to sprawić, aby Chrystus był wpisany w figurę mojej historii. Taka wiara rodzi we mnie nadzieję, że kiedy umrę, kiedy wybije ostatnia godzina mojego życia, ja będę wpisany w figurę Chrystusa. Odnajdę się w Jego ramiona. Jeśli dzisiaj przy tej uroczystości zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny pragnę życzyć czegoś Wam i sobie, to właśnie tego. abyśmy jak Maryja na ikonie zaśnięcia, czyli śmierci, odnaleźli się w ramionach Chrystusa. Pomyślcie, jak będziecie wyglądać w ramionach Chrystusa. Przytrzymani, może nieco z dala, może bardziej blisko. Ze swoimi kilogramami, ze swoją historią. Ale ta ikona uczy nas, że w tej mandorli Chrystusa, przez którą przebijają się słabo widzialne postacie anielskie, jest miejsce dla każdego. I Maryja jest, można powiedzieć symbolicznie, pierwszą i kobietą, i człowiekiem, która jest w pełni wpisana w chwałę Boga. Otwiera szereg świętych kobiet i świętych mężczyzn, których Chrystus przyjął do swojej chwały. I tego wam dzisiaj życzę. Żebyśmy się wszyscy w tej chwale Pana znaleźli. I nie bójmy się też, na koniec, taka czysto katechetyczna myśl, nie bójmy się myśleć o tym, że Maryja umarła. Że właściwie dzisiaj Kościół symbolicznie wspomina jej śmierć. Bo jak pisze święty Jan Damasceński, wielki i ostatni ojciec Kościoła, zamykający okres patrystyczny, który żył w VI-VII wieku, na przełomie VI i VII wieku, Maryja nie mogła nie umrzeć. Musiała umrzeć, bo przecież śmierć dobrowolnie i pokornie przyjął jej boski syn. Ale śmierć dla chrześcijanina oznacza życie. Koniec życia to tylko krótki sen, który wprowadza nas w wieczność boskiego istnienia. Zbudźmy w sobie dzisiaj, teraz, miłość do Maryi. Podziękujmy Najświętszej Maryi Pannie za jej święte życie, za jej troskę o Kościół, za to, że jest tak czysta, tak piękna i tak bogata w oddanie. I prośmy ją, aby modliła się za nami do Boga, który na pewno w swoim sercu ma miejsce dla każdego z nas. Amen.